Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, czyli cykl audycji historycznych Radia Zachód. Przedstawiamy w nich nieznane szerzej wydarzenia. Wracamy do spraw zapomnianych i ich bohaterów. Wszystko to po to, by lepiej poznać i zrozumieć historię zarówno naszego regionu, jak i kraju. Dziś wspomnienie 75. rocznicy Krwawej Niedzieli. O zbrodni wołyńskiej porozmawiamy z Czesławem Laską, który od lat pracuje na rzecz upamiętnienia ofiar ukraińskich nacjonalistów. Będzie reportaż Strażnicy Pamięci o potomkach dawnych mieszkańców Huty Pieniackiej. Będziemy dla Państwa mieli też książki. Książki Anny Herbich, Dziewczyny z Wołynia, wydane przez Znak. Wczoraj ta książka miała swoją premierę. W studiu zapowiadany już gość Czesław Laska, przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Pomordowanych na Wschodzie, działacz organizacji kresowych z Zielonogórskiej Łężycy. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jest takie publicystyczne stwierdzenie, że ofiary Wołynia zostały zamordowane dwukrotnie. Raz siekierami ukraińskich nacjonalistów, drugi raz, gdy pamięć o nich zginęła. Zgadza się pan z tym stwierdzeniem?
Zgadza się w 100% z panem redaktorem. Po 1947 roku nie było nigdzie w mediach, że o rzezi wołyńskiej, o rzezi na Kresach. Myśmy dopiero usłyszeli to po 1989 roku, jak już można było, jakby tak zwana wolna Polska. Ona jeszcze nie jest całkowicie wolna, ale żeśmy o tym zaczęli mówić dopiero, prawda? To był owoc zakazany. Ta wiadomość była zakazana i żeśmy o tym, nie wolno nam było mówić. Dopiero teraz mówimy i sprzeczamy się i to są błędy naszych przywódców i komunistycznych i tych po 89 roku. Bo jak Ukraina w 91 roku otrzymała niepodległość i polski rząd pierwszy ją wsparł. I w tym momencie można było to wszystko wyjaśnić. Tego nie zrobiono. Mało tego, przywódca rosyjski Gorbaczow chciał nam oddać, bo to Związek Sowiecki napadł 17 września 1939 roku na Polskę, chciał w zamian nam oddać po perestrojce ziemie polskie, te rdzenne polskie ziemie, te kresy przedwojenne. Nasz rząd Mazowieckiego zataił to przed narodem polskim, o tym w ogóle nie wspominał. Pojechali do Moskwy i na kolanach prosili Gorbaczowa, żeby tego tematu nie ruszał. Mało tego, te ziemie zostały utracone, obiecywali, nawet Stalin obiecywał Sikorskiemu, obiecywał Churchill, że te ziemie, te kresy pozostaną przy Polsce. Tak się jednak nie stało. Zostaliśmy oszukani. Oszukani i to kilkukrotnie. Przez zapomnienie, przez tyle lat, prawda, o tym się nie wspominało. I teraz też nas oszukują, bo dochodzi już tak, że jeszcze bandera tam rozkwita, pomniki jemu się stawia, prawda, w szkole, na Ukrainie, jako bohater narodowy. Z tym się zgodzić nie możemy. To jest największy zbrodniarz, można powiedzieć, ludzkości, nie tylko Europy, ludzkości. Bo na 365 dni, ile jest dni w roku, na tyle sposobów oni mordowali. Nawet jak napadali na tamte ziemie, dawniej Tatarzy, prawda, to brali nawet Turcy, to brali w Jasyr. Jeszcze ten człowiek miał szansę przeżycia. Nawet Janczarów robili, ale to jest coś innego, prawda. A tutaj mordowali za to, że był Polakiem.
Można zatem powiedzieć, że dramat ofiar Wołynia jest tym większy, że z jednej strony były to dramaty poszczególnych rodzin znanych z imienia i nazwiska osób, z drugiej strony dziś po latach, tak jak pan wspomniał, po stronie ukraińskiej sprawcy pogromu wołyńskiego są często opiewani jako bohaterowie tych ukraińskich starań o niepodległość. To zapytam więc, czego dziś oczekiwałby pan po politykach, po przywódcach politycznych zarówno Ukrainy, jak i Polski dla upamiętnienia tych tragicznych wydarzeń z 1943 roku?
Ja bym oczekiwał, żeby prawda została ujawniona, żeby można było przeprowadzić ekshumację, żeby Bandera był uznany i w Polsce, i tak w 100%, i na Ukrainie jako zbrodniarz ludzkości. Nie tylko Polski, ludzkie, bo on wiele narodów mordował. Nie tylko Polaków. Ormian mordował, Żydów mordował. Od Żydów się zaczęło, prawda? Pomagał Niemcom. Niemcy to zrobili jego rękami, prawda? I powinien być, no jako ten najgorszy, no jak to można powiedzieć, zbrodniarz. Zbrodniarz ludzkości. Tak powinno o Banderze się mówić. To był przywódca najgorszego sortu, prawda? To nie był, on nie walczył z żołnierzami na froncie, nawet jak ktoś nawet napadnie jakieś państwo, ale walczy na froncie, jest front, jest żołnierz po przeciwnej stronie, co jest co innego. A tutaj walczył on jak ten człowiek, jak ta kobieta, staruszka spała, jak to małe dziecko leżało w domu bezbronne i on przychodził w nocy, w dzień mordował.
Tydzień temu prezydent Andrzej Duda pojechał na Ukrainę. Co prawda nie była to wizyta na najwyższym szczeblu. Pojechał tak naprawdę na zaproszenie miejscowej parafii. Posłuchajmy, prezydent Andrzej Duda mówił wtedy, by nie stawiać znaku równości między setką tysięcy ofiar mordu wołyńskiego, a ofiarami późniejszych incydentalnych ataków odwetowych.
To nie była żadna wojna pomiędzy Polską czy Ukrainą. To była zwykła czystka etniczna, tak byśmy to dzisiaj nazwali. Po prostu chodziło o to, żeby Polaków z tych terenów usunąć. Takie decyzje zostały wówczas podjęte na szczeblu politycznym przez ukraińską organizację OUNB, zlecone do wykonania UPA, która niestety wywiązała się ze swojego zadania. To straszna karta w historii obu naszych narodów, polskiego i ukraińskiego, naznaczona bólem, cierpieniem, wzajemnymi głębokimi urazami. Potem następstwem tego były z kolei polskie akcje odwetowe, w których ginęli zwykli ludzie, zwykli Ukraińcy, zwykli rolnicy z drugiej strony, z drugiego narodu. Rażąca jest jedynie dysproporcja. Około 100 tysięcy Polaków, około 5 tysięcy Ukraińców. I ona rzeczywiście robi ogromne wrażenie. I to jest, proszę Państwa, prawda historyczna. Chciałbym, żeby każdy z tych Polaków, którzy kiedyś zostali zamordowani i leżą w tej ziemi, odzyskał swoje imię i nazwisko, żeby był oznaczony w miejscu, w którym spoczywa, żeby rodzina mogła przyjechać, mogła złożyć kwiaty, mogła się pomodlić, mogła zapalić znicz, mogła uronić łzę.
To fragment wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy tydzień temu na Ukrainie. Czy to takie słowa, na które pan czekał?
Niezupełnie. Tutaj jest takie niedopowiedziane, bo był odwet. Jaki odwet? Kto tam był? Ilu tam Polaków było? 17 września, jak wkroczyli Sowieci, to tą naszą inteligencję wzięli, wywieźli, prawda? Później wkroczyli Niemcy, to samo zrobili. Kto tam został? Tam został biedny chłop, który nawet nie myślał walczyć, on chciał przeżyć podczas wojny, prawda, i swoją rodzinę wyżywić. I dlatego został napadnięty bezbronny ten człowiek, a że były akcje odwetowe. No Polacy też tam wzięli, jak tam gdzie ta banda była, to też nie spali, zmobilizowali się, prawda, i tam gdzie ci bandyci byli, to mogli tą wioskę spalić. Tak mogło być, ale żeby chodzili i wioski ukraińskie pacyfikować, tego nie słyszałem.
Przez lata o zbrodni wołyńskiej nie wolno było mówić. To pańskie słowa z początku rozmowy. Od kilku lat mówić Już możemy, coraz więcej pomysłów na upamiętnienie ofiar tamtych wydarzeń, między innymi w 2009 roku w Podzielonogórskiej, wówczas wsi Łężyca, dziś to już część miasta, pojawił się pomnik upamiętniający właśnie ofiary. Z pańskiej inicjatywy, jak wiem z wcześniejszej naszej rozmowy, tak naprawdę realizował pan pomysł swojego taty.
Tak, ja wstąpiłem w domu, to się u mnie rozmawiało, no to ja już miałem 4-5 lat, to o tym słyszałem, o tych mordach, już babcia żyła, ojciec, sąsiedzi, u mnie o tym się rozmawiało i tego zapomnieć się nie da. I w 89 roku wstąpiłem do towarzystwa imieniu pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Krakowie. No i tam była mowa o, żeby nie zapomnieć o Kresach. I z ojcem wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy, prawda? No i tak się w Łężycy w 2008 roku zorganizowaliśmy Święto Niepodległości, bo mamy krzyż, no, taki metalowy, wysoki krzyż pod kościołem. Był na 70. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, za ksiądz Nowik go tam postawił, prawda? No i mówi, na 20-lecie coś trzeba zrobić. No i tam było dużo materiałów budowlanych, tam kilkadziesiąt, kilkaset ton prawie. I myśmy to tak porządkowali. Rada Sołecka, no tam był z mieszkańcami, z tymi właściwie, z tym całym komitetem budowy tego pomnika. I tak powstały te pierwsze tablice i co roku, w 2009 roku, i co roku dokładamy nowe tablice, żeby tych ludzi upamiętnić.
Tablice z nazwiskami ofiar, tak jak pan mówi, coraz więcej inicjatyw związanych z upamiętnieniem ofiar zbrodni wołyńskiej. Kilka dni temu, podczas 75. rocznicy Krwawej Niedzieli, uroczystości rocznicowe między innymi w Gorzowie, Zielonej Górze, Żarach, ale też w Sulęcinie, gdzie z inicjatywy Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość odsłonięto tablicę pamiątkową. Posłuchajmy.
Wydarzenia, które wyrosły ze złych słów. Mówi się, że złe słowa burzą obyczaje. Jeśli się mówi źle, to w końcu prowadzi to do złych czynów. Propaganda, namawianie, stwarzanie sytuacji, w której rozbudza się nienawiść, sprawia, że pojawiają się w historii człowieka różne zbrodnie. Również i ta, którą dzisiaj przywołujemy.
Chyba tutaj zebranym nie trzeba przypominać historii. 11 lipca, data Krwawej Niedzieli, kulminacji zbrodni ukraińskich nacjonalistów na narodzie polskim, jest obchodzona już od 2-3 lat jako Narodowy Dzień Pamięci o ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. Jako stowarzyszenie staraliśmy się przypominać o tym zawsze. Zresztą ja osobiście jestem to winny swojej babci, która przeżyła te straszne chwile. Zresztą w tej samej miejscowości, skąd wywodzi się rodzina księdza proboszcza. Pamiętać musimy. Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary. I jeśli ja zapomnę o nich, to Ty Boże na niebie zapomnij o mnie. Musimy o nich pamiętać. Musimy pamiętać w swojej modlitwie. Musimy pamiętać o pomordowanych. Musimy również pamiętać o tych sprawiedliwych Ukraińcach. Byli tacy, którzy z narażeniem życia ostrzegali, pomagali swoim sąsiadom, dzięki którym wielu, wielu przeżyło.
My, Kresowiacy, od 20 lat czekaliśmy na taki czas, na ten dzień. Tu mieszkają pokolenia Wołynia, z Polesia, z Podola. I tak nas przez stowarzyszenie nie wybierało, gdzie kto się narodził. Tam, gdzie była obrona, tam myśmy przeżyli. A tam, gdzie jej nie było, ludzie pomarli. Pomordowani.
Dziś przypomnę w audycji Historie pisane na nowo Rozmawiamy o 75. rocznicy Krwawej Niedzieli. Naszym gościem w studiu jest Czesław Laska, z którym o zbrodni wołyńskiej rozmawiamy. To była relacja z Sulęcina, gdzie odsłonięto tablicę pamiątkową upamiętniającą ofiary mordu wołyńskiego. My wróćmy natomiast do pańskiej zielonogórskiej Łężycy. Historia po II wojnie światowej tej miejscowości jest bardzo specyficzna. W 1945 roku przyjechało tutaj kilkadziesiąt rodzin z miejscowości Gniłowody w dawnym województwie tarnopolskim na Ukrainie. Tak naprawdę sąsiedzi znowu zostali sąsiadami.
Tak, sąsiedzi zostali sąsiadami i razem pracowali. No i dlatego wspominali o tych kresach. Mało tego, w latach 70. do 60. latach, koniec lat 60., jeszcze niektórzy mówili, że powrócą na swoje dawne ziemie. Byli tacy, są tacy ludzie, że wierzyli, że tutaj są tylko tymczasowo, że powrócą ponownie na Kresy, na tą podolską ziemię.
Okazało się jednak, że tutaj znaleźli już swój dom na wiele, wiele lat. No i powiedziałbym, zgranie tych sąsiadów państwa właśnie w Łężycy, to jak bardzo się znacie, to jak bardzo pamiętali się wasi przodkowie właśnie z Gniłowód, powoduje chociażby to, że kilka lat temu, gdy okazało się, że można pieniądze w ramach funduszu połączeniowego z miastem Zielona Góra wykorzystać na inwestycje, to nie powstały tak naprawdę żadne, nie wiem, wodociągi, place zabaw dla dzieci, tylko państwo urządzili miejsce spotkań, gdzie możecie usiąść, porozmawiać, tamte dawne historie powspominać.
Tak, mamy słynny wagon, takich wagonów jest 7, który stoi przed pomnikiem, prawda, no to jest takimi wagonami 21 sierpnia 1945 roku przyjechali ludzie właśnie z Gniłowód, między innymi. No i mamy taki, no jest taki teren, że można sobie usiąść na ławeczce, przeczytać te nazwiska pomordowanych i no tak, no i wspominać sobie tę podolską ziemię.
Wagon, który z jednej strony jest symbolem tych przymusowych wysiedleń, ale z drugiej strony jest takim mini muzeum, bo w środku, w tym wagonie, można zobaczyć, jak dawne życie wówczas w Polsce wyglądało.
Tak, tam była wystawa, już żeśmy 2 razy robili wystawę w tym wagonie i w tym roku też będzie wystawa kresowa związana z tamtymi ziemiami, z tymi narzędziami, którymi ludzie pracowali, prawda, czasopisma, no takie są wspomnienia z Podola. Co kto jeszcze tam zostawił, to no są takie, no będzie wystawa zorganizowana 7 października. Zapraszam już na uroczystości 7 października, które się odbędą w Łężycy, będą odsłaniane następne tablice. I chcemy odsłonić tablicę pomordowanych Węgrów. I też tam będzie o tym wspomniane.
Łężyca, która jest takimi symbolicznymi dla państwa Gniłowodami, no ale też podzielonogórska przez lata wieś Kisielin, jako symbol dawnego Kisielina na Ukrainie, który także był świadkiem zbrodni wołyńskiej. I właśnie w książce, o której już państwu mówiłem, książce Dziewczyny z Wołynia Anny Herbich, wydanej przez Znak, która wczoraj miała swoją premierę, między innymi wspomnienia pani Teodory Zglineckiej z Kisielina właśnie. Pozwolą państwo, że zacytuję fragment. Ludzie zaczęli między sobą nerwowo szeptać, gdzieniegdzie podnosili się z ławek, odprowadzali wzrokiem tych, którzy wychodzili z kościoła i podchodzili do okien. Nie rozumiałam, co się dzieje. Nagle ktoś wpadł do kościoła i krzyknął na całe gardło: Ukraińcy. Słowo to odbiło się echem od kamiennych murów. Wierni zerwali się z ławek, wywołało to zamęt. Część z nich ruszyła w stronę drzwi, część cisnęła się do środka. Ludzie nie wiedzieli, co robić. Patrzyli na siebie bezradnie. Chyba nie mogli uwierzyć w to, że banderowcy chcą dopuścić się takiego świętokradztwa. Oprawcy tymczasem otaczali kościół. To takie tragiczne wspomnienia. Jeszcze wrócę na moment do pańskich wspomnień. Kilka lat temu, gdy mieliśmy okazję się poznać, przywoływał pan w naszej wspólnej rozmowie słowa pana mamy, która powiedziała, że te tragiczne losy chyba na zawsze pozostaną niezabliźnioną raną. Wybaczam, ale nigdy tego nie zapomnę.
Tak, mama jeszcze żyje, ma 99 lat. Nie ma takiego dnia, żeby nie wspominała o kresach, o tamtych dniach. A o tym właściwie to, no nie chcę rozmawiać, ale ja zadaję pytania. Mama odpowiada, zawsze ze łzami w oczach.
Czesław Laska, przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Pomordowanych na Wschodzie i działacz organizacji kresowych z Zielonogórskiej Łężycy, był dziś gościem audycji Historie Pisane na Nowo. Bardzo dziękuję, panie Czesławie, za spotkanie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Ja raz jeszcze przypominam, i już za moment tę książkę będziemy mieli dla państwa. Książka Anny Herbich, Dziewczyny z Wołynia, ze wspomnieniami historii. Ta książka promowana jest hasłem Kobiety, które przetrwały rzeź, nigdy się nie poddały. W 1939 roku sielskie życie na Wołyniu się kończy, Polska upada, zmieniają się okupanci, sieją postrach. Jednak największe zagrożenie przychodzi ze strony, z której nikt się go nie spodziewał, sąsiadów, Ukraińców. Wiedzeni banderowską wizją niepodległej Ukrainy zaczynają mordować Polaków. Wołyńskie dziewczęta były jeszcze dziećmi, gdy rozpoczął się pogrom. Widziały śmierć rodziców, braci, sióstr i rzeź całych wsi. Słyszały błagania bezbronnych ofiar Ukraińców opętanych szałem mordu. Z dnia na dzień straciły nie tylko najbliższych, ale również swoją małą ojczyznę. Już za chwilę te książki dla państwa. Czekać będę pod redakcyjnymi numerami telefonów 683242255, 801-327-462. To za kilka chwil. Po mordzie wołyńskim wielu mieszkańców, uciekając, szukało nowego miejsca do życia. Część z nich trafiła do Huty Pieniackiej. Tam jednak po kilku miesiącach także dotarła fala pogromu. My już za chwilę przypomnimy reportaż Strażnicy Pamięci o potomkach dawnych mieszkańców Huty Pieniackiej.
Historie pisane na nowo.
Tam się urodzili moi przodkowie, moi dziadkowie, mój ojciec się urodził. Wymordowano ze strony ojca, to tak lekko licząc, połowę rodziny. Tam zostały moje jakieś tam ciotki, których już nie mam, kuzynowie, których nie mam, także dla mnie Huta Pieniacka to jest miejsce bardzo rodzinne, emocjonalne. No to jest coś takiego, co każdy gdzieś szuka swoich korzeni.
Zginęła tutaj moja bardzo bliska rodzina, rodzina mojego dziadka. Bardzo dużo sprawiło mu to na pewno cierpienia i chcę jak najlepiej po prostu upamiętnić te straszne wydarzenia. No jest to dla mnie trudne przeżycie, ale ważne dla mnie. Bardzo ważne dla mnie i po prostu jest to dla mnie taki obowiązek, ale też nie ukrywam, że taka przyjemność z tego, że tu jestem, taka też polska duma.
Polskie Radio Zachód przedstawia Strażnicy Pamięci.
28 lutego 1944 roku nad ranem. Duża polska wieś, która była też schronieniem dla wielu Polaków, którzy uszli przed albo uszli z pogromów z innych miejscowości i skryli się w Hucie Pieniackiej. huta została napadnięta przez połączone siły dywizji niemieckiej SS Galicien i sił ukraińskich nacjonalistów, wspomaganych również przez sąsiadów, ludzi z okolicznych wiosek, którzy przyszli się porachować, ale pewnie też mieli całkiem bardzo przyziemne motywy, po prostu rabunkowe. Wioska została otoczona, ludzie, mieszkańcy byli wypędzani z domów, zapędzani najpierw do kościoła, a potem do stodu. Stodoły oprawcy zamykali, podpalali, ludzie ginęli żywcem. Nieliczni próbowali uciekać, to ich po prostu zastrzelono. Ten pogrom trwał pół dnia.
No to jest teren po wsi. Tam, gdzie byliśmy przy pomniku, to było centrum. Tam był kościół, szkoła, świetlica. A w tej chwili idziemy drogą w kierunku na cmentarz. No to była bardzo rozległa wieś. Tak jak widać te polany, widać, że to była duża wieś, 172 gospodarstwa na zasadzie koła. Tutaj właśnie było centrum. A za gospodarstwami, za domami znajdowały się sady owocowe. No w tej chwili już nie ma śladu po tej wsi, nie ma żadnych elementów, które by świadczyły, że to była polska wieś. Są przydrożne kapliczki. Tutaj za chwileczkę będziemy taką widzieli.
To był mord na ludziach tylko dlatego, że byli Polakami. A wtedy jeszcze się obudziły takie te demony, jakieś takie zła, które powodowały, że ta śmierć tych ludzi była bardzo okrutna. Taka bez opamiętania. Tam na pomniku, jak się policzy, co piąta ofiara to jest dziecko. To nie było zaatakowanie, nie wiem, ufortyfikowanej wioski, gdzie stanął żołnierz przeciwko żołnierzowi, który był uzbrojony w karabiny, z drugiej strony był uzbrojony może w trochę gorsze albo lepsze karabiny. To po prostu był atak na bezbronną wioskę. Mężczyzn dorosłych nie było, bo poszli z Wrześniem do wojska, później poszli do Czerwonej Armii, później poszli do Armii Andersa, a jeszcze oprócz tego cały czas ich tępiono. Także została ta wioska, w zasadzie to była taka wioska kobiet i mężczyzn, którzy nie nadawali się na wojnę. To zostało otoczone, spacyfikowane, wymordowane w okrutny sposób i w zasadzie liczono się, że pójdzie w zapomnienie i nikt już tam nie będzie chciał wracać. Ale my chcemy jakoś, tak? Także to jest ciężkie, bo no nikt nam tego nie zabroni.
No tak, myślę, że ten śnieg był znacznie większy. To znaczy, tak jak z opowiadań pamiętam, mama mówiła, że żeby dojść do niektórych domów, to były takie tunele ze śniegu, bo to była bardzo mroźna i bardzo zaśnieżona wtedy pora. To jakoś tak dodatkowo człowiek przeżywa tę modlitwę tutaj, kiedy stoimy pod pomnikiem i sami jesteśmy zmarznięci, to wobec tego też takiej pokory wtedy się uczymy, no bo no cóż powiedzieć, kiedy tutaj ludzie wtedy no, byli zapędzani do kościoła, a pewnie to w tej chwili taka godzina jest, kiedy już tutaj no to wszystko płonęło. Także to jest takie bardzo bolesne jednak, kiedy się wraca do tych wspomnień, do tych relacji świadków i mamy świadomość tego, że przecież ci ludzie, którzy wtedy tutaj byli mordowani, byli no, w naszym wieku, w wieku naszych dzieci.
O dramacie Huty Pieniackiej to ja wiedziałem zawsze. Mój ojciec był z Kresów. Jego tu jako chłopca 14-letniego cudem, nie wiem, jakaś opatrzność uratowała. I ja o tym wiedziałem zawsze, bo byłem dzieckiem, które gdzieś tym żyło. Ale to była taka historyjka, która gdzieś tam ojciec gdzieś tam powtarzał, jak rodzina przyjeżdżała i tak dalej. I tak człowiek rósł razem z tą historią. Im był starszy, tym bardziej jakoś to tak rozumiał na poważnie. A teraz to tak, mnie to tak zainteresowało, jak jadę zawsze przynajmniej raz, dwa razy w roku jestem na Hucie Pieniackiej i jak tak podjeżdżam pod tą górkę na Hutę Pieniacką, to jak już kończy się las, to mi już tak lekkie ciarki po plecach przechodzą, nie? Takie miałem, że jak ktoś to takie miejsca pokocha, no to po prostu do nich wraca.
Swoich dziadków nie poznałam, ponieważ zostali zamordowani. Moja mama przyjechała jako sierota. I przyjeżdżam tutaj razem z Hutą Pieniacką. bo jest to taki symboliczny gest wyrażenia pamięci o moich dziadkach. Tu wymordowana właściwie została cała wieś, cała miejscowość zniknęła z mapy.
Mój ojciec uratował się na wieży kościelnej w Sygnaturce, gdzie wciągnięto drabinę i 13 osób się tam uratowało. I powiedział kiedyś, że zaraz po tej rzezi to by każdego, który tam to robił, to by solą i pieprzem i nożem ciął równo. I pamiętam, kiedyś był taki wywiad też dla telewizji BBC i powiedział, że teraz już mu to przeszło, on już to wybaczył, już ma gdzieś tam to za sobą. A ja to po prostu chcę bardzo prozaicznie pojechać, odwiedzić groby dziadka, którego nie znałem, babci, której nie znałem, także... Trzeba iść zapalić świeczkę na grobie babci, dziadka i tych, którzy tam zginęli.
Słyszałam o tym, że dziadek był na tej hucie. Wiedziałam, że jest jakaś tam huta pieniacka, że coś tam się stało. Ale jak mama mi tylko tak zaczęła wspominać po prostu o tym, jak Ukraińcy torturowali strasznie Polaków, jak ich zabijali. Historię dziadka, jak się na tej dzwonnicy schował z mieszkańcami tej wsi. Też o jego cioci, która straciła dziecko i urodziła tam na miejscu. Też zostało o posadzkę roztrzaskane. No, straszne rzeczy pamiętam, że jako dziewczynka to strasznie to przeżyłam.
Wielu mi się pytało, Juziu, czy byłeś na filmie Wołyń? Ja mówię, to taki można by o hucie pieniackiej napisać i chyba byłby nieraz tragiczniejszy. Odebrany bagnetem poród w kościele, to rozczaskana głowa na ołtarzu nieurodzonego jeszcze niemowlaka. Takie rzeczy jak ojciec się chowa i widzi z góry jakieś tam takie dantejskie sceny, jak nie pożegnał się ze swoimi braćmi, siostrami i takie rzeczy. Miał gdzieś tam też znajomych Ukraińców i nagle jakieś takie, nie wiem, demony w ludziach się budzą, jakieś takie, nie wiem, złe rzeczy, które powodują, że coś się zdarzyło. I najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że była huta pieniacka, było Kucisko Brodzkie, Litowiska, Majdan, to były polskie wsie. Zależało tylko na tym, żeby Polski nie było. Nie ma śladu po tych miejscach. To było tak zrobione, żeby po prostu jak ktoś przyjedzie, żeby nigdy nie pomyślał, że tam cokolwiek było. Ten film Wołyń na przykład wywołał, nie? Wielu ludzi w ogóle się dowiedziało, o co chodzi, nie? A ja to wiedziałem już wcześniej, bo mój ojciec pochodził z Kresów. Ja wcześniej wiedziałem o Katyniu. Nikt nie wiedział. Kresowiacy wiedzieli więcej na ten temat.
Tutaj mieszkali sami Polacy, ale w czasie, kiedy nasilały się te napady banderowskie, no to ludzie uciekali z różnych miejscowości sąsiednich, z Wołynia. No i tutaj też ukrywali się Żydzi. Tutaj zginął lekarz spod kamienia, właśnie Żyd, ale też dowódca jednostki AK, major Kazimierz Wojciechowski, miał żonę, która była również Żydówką i córki. One także tutaj zostały zabite. No ale no niestety nie jesteśmy w stanie ustalić dokładnej liczby osób zabitych, zamordowanych, spalonych, bo minęły całe rodziny. Całe klany, więc nawet świadków już nie ma. To przecież dlatego pamiętam, jak pieczołowicie ci ocaleni zapisywali wszystkie informacje. Jak się na przestrzeni tych lat spotykali, to zawsze każdy pytał, czy pamiętasz. A ustalali tę listę osób. Taka wielka determinacja, takie żebranie o prawdę.
Krzyżu cierpienie, krzyżu zbawienie. Huta pieniacka od lat jest miejscem ekumenicznej modlitwy, której dążeniem jest życie w prawdzie i niestrudzone poszukiwanie pokoju i współpracy między narodami polskim i ukraińskim. Zatrzymując się w modlitewnej zadumie, prosimy Boga o miłosierdzie i życie wieczne dla tych, których ziemskie życie zakończyło się nagle i niespodziewanie. Towarzyszą nam przy tym słowa Jezusa Chrystusa: w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Dlatego pełni ufności prosimy, o miejsce w domu ojca dla tych, których nosimy w serdecznej pamięci. Nasza ekumeniczna modlitwa niech obudzi skruchę i żal oraz jeszcze bardziej zjednoczy nas wokół krzyża, aby miłość i pokój stały się znakiem poszanowania wiary.
Віддаємо Твоєму милосердю жертви Другої світової війни, особливо Гути Пеняцької, над чиїми могилами ми сьогодні молимось. Їхня смерть змушує нас задуматись над нашим минулим, аби зробити все можливе, щоб така трагедія більше ніколи не повторилася. Відкрій брами неба тим, що загинув, і тим, хто залишився живим, і нас обдаруй своїм благословенням і потрібними благостями.
Президент Рєчпосполітей Польської, пан Анджей Дуда, вистосував ліст до нас, браття і сестри. Зостанє он відчитане przez sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana ministra Adama Kwiatkowskiego.
Spotykają się państwo dzisiaj w miejscu, które 74 lata temu, w ciągu jednego dnia, z dużej, tętniącej życiem wsi, zostało zamienione w martwe pustkowie. Zbrodnia ludobójstwa popełniona tutaj przez ukraińskich żołnierzy i policjantów na służbie hitlerowskiej III Rzeszy Niemieckiej oraz ukraińskich nacjonalistów przyniosła zagładę około 1000 ludzi, polskich mieszkańców Huty Pieniackiej oraz ukrywanych przez nich Żydów i uciekinierów z innych miejscowości Wołynia i Podola. W imieniu państwa i narodu polskiego pochylam dzisiaj głowę na znak hołdu dla męczeństwa ofiar.
Tata bardzo długo o tym nie mówił. Bardzo długo o tym się nie mówiło w domu. Dopiero w ostatnich latach. No i no opowieści były bardzo stonowane. Czasem pojawił się łza. I nigdy nie ma w tym nienawiści. To jest niebywałe. Nie ma chęci rewanżu, nie ma chęci odegrania się, jest tylko takie oczekiwanie na, może na to, żeby ci, którzy są jakby potomkami sprawców, że może kiedyś powiedzieli przepraszam.
To bym chciała też podkreślić. Mama żyje dzięki Ukraince. Dlatego, że pani, która pracowała u moich dziadków, była świadkiem zbrodni na mojej babci i powiedziała, że żeby dzieci zostały, bo dzieci są jej. To nie są polskie dzieci, tylko ukraińskie. Więc dzięki temu dwuletnia wtedy mama i jej ośmioletnia siostra przeżyły. Więc jej doświadczenia są takie, że jako Wanda wśród Ukraińców ona była naznaczona. W wielu sytuacjach ona doświadczyła tego, że jest Polką.
Niewiele osób, które pamiętają tamte czasy, jeszcze żyje. Niedługo, za jakiś czas ich zabraknie, no i nasza rola będzie, żeby jakoś sprawić, żeby ta pamięć nie umarła. Wioski nie ma, wioski nie ma. Wioska odżywa, gdy my przyjeżdżamy. Tam się spotykamy, tam wspominamy, tam się odbywa msza, nabożeństwa.
Mama kiedyś już, niedługo przed śmiercią, pamiętam, że śpiewała takie piosenki z tych czasów szkolnych właśnie o Piłsudskim. No i tak sobie myślałam, ucząc swoje dzieci patriotyzmu, że no powinniśmy się uczyć, że wtedy ci ludzie naprawdę no tak kochali Polskę i dlatego zginęli.
Jest piękne chrześcijańskie powiedzenie, prawda was wyzwoli. Ludzie się zaczynają dowiadywać, co to w ogóle była ta Huta Pieniacka, bo on nie wiedział. Ale jak wysadzili jakiś pomnik, no to się interesuje, nie? Bo jak tam ktoś chodzi i zapala znicze, no to nie jest żadna wiadomość. I ja myślę, że właśnie te wszystkie takie jakieś ruchy, które są przeciw temu, żebyśmy my gdzieś tam przyjeżdżali, one wbrew pozorom nam robią więcej nieraz niż nasza taka ciężka, mozolna praca, taka codzienna, te przyjeżdżanie co roku, sprzątanie tych cmentarzy i tak dalej. Ta zła wiadomość powoduje, że ludzi to interesuje.
Ja myślę, że większość z nas próbuje zrozumieć do dziś, dlaczego to się stało. Jak to jest możliwe, że... No to jest niepojęte, że człowiek normalnie żyjący, normalnie funkcjonujący, to byli tacy sami ludzie i w pewnym momencie jakaś trucizna ludziom zatruwa umysły, jakaś doktryna się pojawia, oczywiście wdrażana metodycznie, wkładana ludziom do głów i to sprawia, że w pewnym momencie ludzie zachowują się zupełnie tak, jak nigdy nie pomyśleliby, że mogliby. I to jest przestroga i chyba po to jest pielęgnowanie tej pamięci również, żeby otrzeźwieć. Bo przecież historia się ciągle powtarza. Są konflikty w środku Europy, na obrzeżach Europy, cywilizowane kraje. I te rzeczy się nadal powtarzają.
Jestem w tym miejscu po raz pierwszy, jestem pod szczególnym wrażeniem. Myślę, że każdy, kto tutaj jest, każdy, kto czuje się Polakiem, takie wrażenie w sobie głębokie ma. Z jednej strony to jest świadectwo tego, że my wszyscy Polacy pamiętamy o naszych przodkach. Z drugiej strony jednak ten smutek, że nie możemy okazywać tego w sposób pełny. Towarzyszą nam różnego rodzaju reakcje, które trudno za przyjazne uznać. Wierzę, że będzie lepiej, ale to chyba kiedyś w przyszłości.
To są nasze groby i ich bliskich, i ludzi ze wsi, na tym cmentarzu właśnie. To, co się dało, to popodnosili te figurki. Piękne, uważam, z takiego chyba piaskowca, nie znam się dobrze, ale to chyba piaskowiec i te krzyże, i te wstążki biało-czerwone. Aż się dziwię, że Ukraińcy tego nie zdemolowali. A te całe uroczystości, to jest bardzo potrzebne, żeby w ogóle nagłaśniać tę historię naszą. Nasi bliscy, no i w ogóle ludzie na Wołyniu umierali w straszny sposób i uważam, że świat powinien się o tym dowiadywać.
Wokół tej uroczystości możemy dostrzec bardzo wiele bardzo pozytywnych emocji, ale nie brakuje też tych negatywnych. Sądzę, że jest to taki moment, który dla części władz ukraińskich jeszcze jest chwilą, na którą nie są gotowi. Tak bym to odbierał w tej chwili i pozwolę sobie wyrazić nadzieję, że kiedyś w tym miejscu będziemy mogli się wspólnie z Ukraińcami mogli pomodlić. Co w tej sytuacji strona ukraińska powinna zrobić, to przyznać się do tego faktu, pomodlić się razem z nami w tym miejscu. Inaczej nie zbudujemy nigdy trwałych relacji opartych na zdrowych zasadach. Fundament, żeby był silny, musi być budowany na prawdzie. Tej prawdy brak nam w tej chwili.
Wystąpili członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Huta Pieniacka ze Wschowy: Jagoda Kolska, Magdalena Pokrzyńska, Zofia Kolska, Małgorzata Gośniowska-Kola, Józef Bernacki oraz Andrzej Bąkowski, a także wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej profesor Krzysztof Szwagrzyk. Była to audycja Kamila Chybkiego, Strażnicy Pamięci. Muzyka Paweł Słoniowski. Radio Zachód, marzec 2018. Historie pisane na nowo.
Dziś głównym tematem naszej audycji była 75. rocznica Krwawej Niedzieli mordu Wołyńskiego. A na koniec, jak w każdą niedzielę, mamy dla Państwa kolejny, przedostatni już, odcinek radiowej powieści Ucieczki z PRL Jarosława Molendy. To opowieść o Polakach, którzy często w sensacyjnych i tragicznych okolicznościach uciekali z Polski Ludowej.
Thank you. Odcinek 44. Trasę ucieczki Henryk Książek, absolwent szkoły lotniczej w Dęblinie, oraz jego zaufany kolega Zbigniew Wojsa wytyczyli na podstawie dostępnych map lotniczych, których zasięg wykraczał niewiele poza obszar polskich wód terytorialnych. Natomiast kurs, a także przybliżony czas lotu, piloci określili na podstawie map zawartych w szkolnych atlasach. Paradoksalnie największym sprzymierzeńcem uciekinierów miała okazać się fatalna pogoda. Wspominając po latach moment podjęcia decyzji, Książek napisał: od kilku miesięcy czekaliśmy na ten dzień. Plan ucieczki z kraju powstał po wyrzuceniu mnie z pracy. Taktyka powodzenia i utrzymania go w tajemnicy polegała na jawnym opowiadaniu o naszym zamiarze. Nikt w to nie wierzył. My czekaliśmy na sprzyjające warunki atmosferyczne, mgłę, która zakryje nas przed wzrokiem myśliwców, i wiatr z południa, który umożliwi dotarcie do brzegów Szwecji z zatankowanym tylko zbiornikiem głównym. Paliwo dawkowano bardzo oszczędnie w ostatnim czasie. Za mało, żeby dolecieć, za mało, żeby przeżyć. Helikopter pod względem prędkości podróżnej mógł osiągnąć prawie 200 km na godzinę. Książek wyliczył, że masa powietrza, w której będą lecieć, porusza się z prędkością około 50 km na godzinę w tym samym co oni kierunku. W sumie w ciągu godziny będą w stanie pokonać odległość 250 km mierzoną względem Ziemi. Kolejna ważna informacja to ta, że do zbiornika głównego można zatankować 600 litrów nafty. Niby dużo, ale niewystarczająco do pokonania dystansu między Polską a Szwecją. Silniki spalają blisko 300 litrów na godzinę, co oznacza, że może zabraknąć paliwa jeszcze nad Bałtykiem. To z kolei jednoznaczne jest z katastrofą, z której wątpliwe jest, aby wyszli cało. Żeby nie budzić podejrzeń, musieli ograniczyć bagaż do niezbędnego minimum. Spakowali więc tylko to, co dali radę upchać do jednej kieszeni kurtki lotniczej. Z tych samych względów zrezygnowali również z wyposażenia ratunkowego, mimo świadomości, że każdy defekt doprowadzi w najlepszym razie do wodowania na powierzchni morza, a w najgorszym przypadku do roztrzaskania maszyny. Tak bardzo oczekiwany wiatr z południa miał przyspieszyć lot maszyny, dzięki czemu możliwe byłoby zaoszczędzenie cennego paliwa. Niestety, jak na złość, przez kilka miesięcy z głębi lądu nie napływały żadne silniejsze masy powietrza. Wreszcie 7 lutego 1983 roku radio nadało komunikat meteorologiczny zapowiadający fatalne warunki atmosferyczne. Następnego dnia nad północną Polską miały przejść spore opady śniegu przechodzące w marznący deszcz. Przestrzegano przed porywistymi wiatrami. Niekorzystne prognozy dały zielone światło do rozpoczęcia podniebnej eskapady. 8 lutego 1983 roku w samym środku śnieżnej zamieci dwóch pilotów poderwało do lotu wojskowy śmigłowiec. Już po kilku minutach maszyna leciała wzdłuż trójmiejskiej obwodnicy prowadzącej wprost nad bałtyckie wybrzeże. Ponieważ w pobliżu szosy znajdowało się duże lotnisko cywilne, a także wyposażone w urządzenia namiarowe lotnisko wojskowe, piloci byli zmuszeni do maksymalnego obniżenia lotu. Przez pewien czas lecieli dosłownie nad dachami pędzących obwodnicą ciężarówek. Ten ryzykowny manewr sprawił jednak, że Mi-2 pozostał niewidzialny dla radarów. Uciekinierzy byli coraz bliżej Półwyspu Helskiego. Wraz ze zbliżaniem się do granicy morskiej w kabinie narastało napięcie. Było jasne, że pokonanie tego odcinka będzie decydujące dla dalszego przebiegu lotu. Piloci doskonale wiedzieli, że w pobliżu znajdowały się wieże kontrolne wojsk ochrony pogranicza, a także liczne patrole żołnierzy. Jednak i tym razem w sukurs śmiałkom przyszła pogoda. Hel nawiedziła potężna powódź. Wezbrane wody przerwały wały, drogi i linie kolejowe. W akcji ratowniczej uczestniczyły liczne zastępy ludzi. Po rozlewisku poruszały się wojskowe amfibie transportujące w bezpieczne miejsca przerażonych ludzi. W powietrzu krążyło wiele cywilnych i wojskowych maszyn wypatrujących z góry oznak życia. Przy tak dużym zamieszaniu lot szturmowego śmigłowca nie wzbudził niczyich podejrzeń. Gdy znaleźli się nad otwartym morzem, rozpoczął się kolejny etap ucieczki. Myśliwce pojawiły się nagle, wspominał Książek. Przemknęły przed nami i jak zjawa zniknęły w kierunku słońca. Leciały powyżej nas z dużą prędkością. Pod nami promienie skrzyły się w morskiej toni. Ruchoma kipiel emitowała ogromną ilość światła. Nie sposób było patrzeć w dół. Od strony nadlatujących samolotów zakryci byliśmy nadchodzącymi falami. Masy wody piętrzyły się wysoko. Zaskoczenie ich przelotem było tak wielkie, iż nie zobaczyłem nawet znaków rozpoznawczych. Może i oni nas nie zauważyli. Miałem cichą nadzieję, że nie wrócą. Na pewno nie widzieli. Za długo nie wracają. Pocieszałem w duchu sam siebie. Mamy szczęście. Tylko czy na długo? Tym razem wyskoczyły z przedniej sfery, najdogodniejszej w tych warunkach do wykrycia. Wyraźnie zarysowały się na niebie ich smukłe sylwetki. Szybko podchodziły w naszym kierunku, bez zbędnych ruchów, bez paniki. Może nie widzą, myślałem intensywnie. Zbyszek prowadził maszynę w prawną ręką. Wzrok miał utkwiony w nadchodzącą olbrzymią falę. Nie widziałem, co zrobić z rękami. Gryźć palce, czy złapać za drążek i szarpnąć w bok. Wtedy może nie trafią w nas. Chciałem utrudnić im zadanie. Musimy uciec za wszelką cenę, skryć się przed pociskami, uniknąć niebezpieczeństwa. Zauważyli nas znów w ostatnim momencie. Za późno było na atak. Nie zdążyli odpalić. Ich szybkość w porównaniu z naszą była kilkakrotnie większa. Ostrą świecą pociągnęli w górę, szykując się do nowego zajścia. Robiąc szeroki łuk, zachodzili do ataku. Krwawo błysnęły pięcioramienne gwiazdy. Zniknęli z tyłu. Ciągle mieli problemy ze zlokalizowaniem nas w tych warunkach, ale nie najlepiej mieć ich za plecami. Teraz nawet nie będziemy wiedzieć, kiedy nastąpi koniec. Będą strzelać jak do kaczek. Czekałem w napięciu na samoloty, nowy atak, na rozstrzygnięcie. To trwało całą wieczność. Mrowie chodziło mi po plecach. Czy zaczną strzelać? Ile czasu nam zostało? Popatrz, co się dzieje, usłyszałem głos Zbyszka. Pokazywał w przód. Przed nami w odległości kilku kilometrów stała ciemna ściana. Wyrastała jakby prosto z wody, obejmując prawie cały nieboskłon. Dokąd wzrok sięgał, na horyzoncie kłębiły się masy chmur. W wielu miejscach widać było przecinające je smugi opadów śnieżnych. Szanse przeżycia we mgle są większe niż w walce z polującymi na nas wrogimi odrzutowcami. Pierwsze płatki śniegu zawirowały w pobliżu. Tym razem ucieszyłem się zamiast zmartwić. Możliwość powodzenia eskapady wzrosła.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.